jest dobre. Chociaż pali mi się czerwona lampka, a więc prowizorycznie zabezpieczę się w drugi mikrofon, gdyby coś na łączach siadło. Ale wóz transmisyjny jest gotowy, możemy zacząć. Wspaniale widzieć Was i witać w tym nowym, już 2017 roku. Aż trudno uwierzyć, że ten czas tak szybko płynie. Dzisiaj nie przygotowałem konspektów, nie zdążyłem, ponieważ tak naprawdę to dzisiejsze kazanie kończyło się tworzyć gdzieś około godziny temu. Natomiast udało mi się przygotować prezentację, można nawet przygasić światło, mam tekst podświetlany, to sobie poradzę, który pomoże nam razem przemierzyć to dzisiejsze nauczanie. Jak widzicie, temat dzisiejszego nauczania brzmi właściwy czas, czas modlitwy, postu i niepospolitości. Ten temat składa się jakby z dwóch członów. Pierwszy człon to właściwy czas. Drugi człon, który ma też trzy elementy, to właśnie modlitwa, post i ów niepospolitość, na której bym chciał się skupić w ostatniej części naszego nauczania i jej poświęcić trochę więcej czasu. Dlaczego właściwy czas? Rozpoczynamy nowy rok. Końcówka listopada i prawie cały grudzień poświęcaliśmy na podsumowywanie i trzyletniego okresu naszej pracy, jak i mijającego roku. Dlatego pozwólcie, że dzisiaj chciałbym się skupić na dzisiaj, jutro, następne dni, abyśmy skupili się na tym, co przed nami. Właściwy czas, ponieważ jak czytam Pismo Święte, to zauważam, że Pan Bóg działa według bardzo precyzyjnego swojego zegara. I w wielu miejscach Pisma Świętego znajdujemy sformułowanie właściwy czas. Kiedy otworzymy na przykład Księgę Psalmów, proszę o następny slajd, to już w pierwszym psalmie, w pierwszych trzech wierszach już do tego możemy się odnieść. I tam czytamy właśnie tak. O, jak szczęśliwy jest ten, kto nie kieruje się radą bezbożnych, nie przesiąkł podłością grzeszników, nie zajął miejsca w gronie szyderców, a jego rozkosz to prawo Pana. Nad nim rozmyśla za dnia oraz nocą. I trzeci wiersz. Będzie jak drzewo zasadzone wśród strumieni, które wyda owoc, kiedy? We właściwym czasie. Jego liść nie pożółknie, a czego się podejmie, to skończy się powodzeniem. Gdy spojrzymy na Stary Testament, to ten właściwy czas, w którym działa Bóg, znajduje się w wielu miejscach. W piątej Księdze Mojżeszowej czytamy na przykład, że we właściwym czasie Bóg zesłał deszcz. W Psalmie 145, że we właściwym czasie Bóg daje pokarm. W Przypowieściach 15:23 czytamy, we właściwym czasie daje odpowiednie słowo. W Nowym Testamencie mamy dwa takie fragmenty, które też do tego się odnoszą. Rzymian 5:6, kiedy Paweł mówi, że kiedy byliśmy jeszcze słabi, we właściwym czasie umarł za bezbożnych. A kiedy pisał do Galatów, napisał, że albowiem we właściwym czasie rządź będziemy bez znużenia. Mowa o przebudzeniu. Tych fragmentów jest z pewnością więcej, ale to pokazuje, że Bóg jak działa, to działa właśnie w konkretnym, właściwym czasie. Dzisiaj myślę, że jest też właściwy czas do podjęcia pewnych wyzwań. Otóż rozpoczynamy kolejny trzyletni okres rozwoju naszej wspólnoty. Okres wyznaczający trzy główne cele. Brat Marcin ostatnio już przypominał, ja też wcześniej, chciałbym, abyśmy do tego też wracali w tym okresie, bo jeśli nie znamy celu, to błądzimy po omacku. Po pierwsze, tym naszym celem jest, że Chrystus rdzeniem życia. I ten cel nam będzie przyświecał także te trzy lata, które rozpoczynamy. Drugi cel to Kościół pełnią bycia. I trzecie, misja naszą pasją. Do tych celów będziemy odnosić się w naszych kazaniach, dlatego nie będę rozszerzał tych myśli. Natomiast dzisiaj chciałbym, aby skupić się na tym czerwonym, czyli Chrystus rdzeniem życia. Dlatego, że rozpoczynamy w naszej wspólnocie post i modlitwę. Post można by to rozwinąć w formie skrótu, jako poważne omówienie sytuacji trudnych, omówienie z naszym Panem. I w naszej wspólnocie obchodzimy go w ten sposób, że wzorem naszego Pana i w miarę naszych możliwości zdrowotnych, zawodowych, w miesiącu styczniu rugujemy z życia, wyrzucamy z życia to wszystko, co przeszkadza nam w skupieniu się na Nim, na Jezusie Chrystusie, który jest rdzeniem naszego życia. I na omawianiu z Nim wyzwań, przed którymi stajemy, a którym chcemy sprostać w sposób godny Jego samego. Temu poświęcamy ten pierwszy miesiąc tego roku. A więc rezygnujemy z tego wszystkiego, z czego możemy rezygnować, a co tak naprawdę umniejsza nasz czas spędzany z Panem. Rezygnujemy z tego wszystkiego, co jest jakby tą nadbudową. Niektórzy wtedy ograniczają naprawdę jedzenie. Niektórzy rezygnują z internetu. Niektórzy rezygnują z telewizji. Cokolwiek. Coś, czemu poświęcasz wiele czasów i widzisz, że ten czas tak naprawdę zabierany jest Panu. Aby właśnie spędzić z Nim niesamowite momenty, w których Bóg przemawia. Tak jak śpiewaliśmy w tej ostatniej pieśni przed kazaniem, kiedy mówiliśmy, mów do mnie, Panie. To jest właśnie sens modlitwy. Kiedy poświęcasz ten czas modlitwy połączony z postem, doznajesz niesamowitych przeżyć i wrażeń. Modlitwa okazuje się znacznie inna niż ta, którą mówimy każdego dnia. Jest to jak niezwykła pieśń, która dociera do naszych uszu i która napełnia nas niezwykłą mocą i zachętą do działania. Jest to czas, kiedy dostajemy od Boga konkretne odpowiedzi na nasze prośby. Możemy w tym czasie wziąć nawet dziennik modlitwy i wypisać sobie rzeczy, tematy, o które chcemy się modlić poszczególne dni, aby każdy dzień poświęcić jakiejś sprawie, jako poważne omawianie sytuacji trudnych, czyli post. Jednak też trzeba powiedzieć sobie, czym post, biblijny post, nie jest. A więc post nie jest wyłącznie powstrzymywaniem się na pewien czas od jedzenia. Na tym polega dieta albo głodówka. Nie możemy podchodzić do postu z pozycji teraz Boga wezmę głodem. Albo Boże mi to spełnisz, albo się zagłodzę na śmierć. To nie jest post. Post jest tylko i wyłącznie wyrzuceniem z siebie, rugowaniem z mojego życia na pewien okres czasu tego, co chcę jakby poświęcić Bogu na to miejsce, właśnie wkładając czas poświęcony z Bożym Słowem i z modlitwą. Po drugie, nie jest też praktyką zarezerwowaną tylko dla tak zwanych fanatyków. Nie można powiedzieć, a ja to jeszcze nie jestem tak daleko posunięty w tym życiu. Albo, a ja nie jestem taki fanatyczny. Post biblijny nie jest czasem czy sposobem, praktyką zarezerwowaną dla fanatyków. I nie ogranicza się jedynie do szczególnych okazji. My styczeń, a szczególnie pierwszy tydzień stycznia, poświęcamy właśnie na modlitwę i post. Ale rok to nie tylko styczeń, to nie tylko pierwszy tydzień tego miesiąca, to są też inne dni. Post może towarzyszyć nam, kiedy faktycznie czujemy nieodpartą chęć aby zagłębić się w modlitwę właśnie poświęconą postowi. Jak to jest z postem? Jak z nim było w czasach Starego Testamentu? Proszę kolejny slajd. I tutaj nie będziemy czytać tych fragmentów, ale na stronie internetowej ta prezentacja będzie po nabożeństwie zawieszona, a więc będzie można do tych wierszy sięgnąć. A więc w czasach Starego Przymierza czyniono to na znak żałoby, na znak opamiętania się i wyrażenia powagi intencji, dla zastanowienia się nad mającymi zapaść decyzjami i mnóstwo jest fragmentów, które pokazują ważność postu właśnie w czasach Starego Testamentu. Natomiast w czasach Nowego Przymierza modlimy się i pościmy, ponieważ po pierwsze Jezus pościł. Tak, w Ewangelii Mateusza w 4 rozdziale jest mowa o tym, że Bóg spędził na pustyni 40 dni i 40 nocy na poście. Zalecił też post. 6 rozdział mówi dokładnie, czym post jest i czym post nie jest. W tym fragmencie możemy poczytać właśnie, przed czym przestrzegał Pan Jezus. Powiedział, że modlitwa i post zapewniają moc. 17 rozdział Ewangelii Mateusza to jest ten fragment, który mówi, że uczniowie nie mogli sobie poradzić z chorobą padaczki, epilepsji u chłopca, który nawet padał w ogień. I wtedy Pan Jezus powiedział, że takie przypadki nie wychodzą, czy w takich przypadkach nie walczymy nic więcej, jak tylko przez modlitwę i przez post. Po drugie, pierwszy Kościół pościł. Tak, tu mamy dwa fragmenty wspomniane. Pierwszy fragment jest mówiący o tym, jak Paweł miał udać się w pierwszą podróż misyjną, to wtedy zbór pościł i wybrano Pawła i Barnabę, kierując ich właśnie do głoszenia Ewangelii. I drugi fragment, który mówił o tym, jak obierano starszych, to też temu towarzyszyła modlitwa i post. No i wreszcie o samym Pawle, który sam wspomina w drugim liście do Koryntian, w dwóch miejscach o tym, że pościł się, cierpiał, nieobce mu były różne doznania i tam właśnie też post jest wymieniony. A więc jeśli chodzi o post, który wzmacnia modlitwę, który pozwala nam w pełni skoncentrować się wyłącznie na Bogu, jest to sposób, jest to środek na to, aby wejść z Bogiem w relacje na innych zasadach, jakby wejść na inną płaszczyznę. To nie jest jakiś przymus religijny. To nie jest rytuał, który musimy spełnić, aby wejść na wyższy szczebel naszej duchowej dojrzałości. To jest środek, o którym Biblia wskazuje i w Starym, i w Nowym Przymierzu, jako coś, co wzmaga naszą modlitwę, przedstawia nas w oczach Boga jako osoby naprawdę poważnie pragnące rozwiązać trudną sytuację i jest to czas, kiedy tak naprawdę jestem w stanie wsłuchać się w Bożą odpowiedź, bo przecież w modlitwie o to chodzi. Nie chodzi tylko o to, żeby przedstawić listę życzeń, listę spraw, zapieczętować, wysłać do Boga, ale aby wsłuchać się w Jego odpowiedzi, po to, aby też dzielić się tym, aby składać świadectwo, aby cieszyć się właśnie niesamowitą relacją, którą z Bogiem możemy osiągać. Wiele jest takich spraw, o których pewnie dzisiaj wielu z nas mogłoby zaświadczyć, że działy się niesamowite rzeczy. Dzisiaj stoimy w pierwszym dniu nowego roku i nowego trzyletniego okresu. Dlatego jest to dobry moment, aby to, co gdzieś w naszych głowach, w naszych sercach powstaje, było błogosławione przez Boga. Bo nie rozwiniemy się nigdy, jeśli będziemy rozjeżdżać się z Bożym planem. Jeśli będziemy wykonywać pewne działania bez Bożego błogosławieństwa. Dlatego to jest też ten czas poświęcony temu, aby też zbliżyć się jako Kościół w jedności, w modlitwie. A więc modlitwa i post. Z tym też będzie wiązało się pewne zastosowanie, więc do tego się odniosę jeszcze na koniec. Natomiast chciałbym teraz skupić się na dwóch krótkich fragmentach. Jeden z Nowego Przymierza, drugi ze Starego Przymierza. Są to w zasadzie w jednym przypadku dwa wiersze, w drugim przypadku tylko wiersz jeden. A więc pierwszy fragment to pochodzi z drugiego listu apostoła Pawła do Tymoteusza, drugi rozdział, wiersze 20 i 21. Czytamy tutaj. W wielkim domu są nie tylko naczynia złote i srebrne, są też drewniane i gliniane. Jedne służą dla celów zaszczytnych, a drugie dla pospolitych. Doskonale wiemy, że kiedy Paweł pisał do Tymoteusza, używał pewnych przenośni, określając też nas, ludzi z Kościoła, ludzi, z którymi spotykamy się każdego dnia, właśnie przyrównując do naczyń. Do naczyń i tych złotych i srebrnych, które są przeznaczane dla celów zaszczytnych, jak i tych z drewna i gliny, takich codziennego użytku. Jakim naczyniem chciałbyś, aby Bóg widział ciebie? Do jakich celów chciałbyś być używany? Jestem pewien, że nawet jeśli skromność nie pozwala mi dzisiaj odezwać się, że chciałbym być naczyniem złotym czy srebrnym, to tak jest, bo każdy chce być używany do tych zaszczytnych celów. Niekoniecznie dlatego, żeby cieszyć się sławą, ale żeby mieć przekonanie, że jestem godny tego, aby podjąć bardzo poważne wyzwanie. Dalej pisze tak. Jeśli więc ktoś zachowa siebie czystym od rzeczy pospolitych. Kojarzymy, w jakim kraju żyjemy? Rzeczpospolita. Czy tak mam być taką rzeczą pospolitą na co dzień, kiedy wszyscy są pospolici? Czy też ma być inaczej? Czytamy, będzie naczyniem do celów zaszczytnych, poświęconym i przydatnym dla Pana, gotowym do wszelkiego dobrego dzieła. Królestwo niebieskie, do którego zaprasza sam Jezus Chrystus, jest królestwem niepospolitym. Nie jest rzeczą pospolitą. Jest niepospolitym w każdym wymiarze. I tą niepospolitość Chrystus oferuje też tobie, zachęcając ciebie, żeby nie godzić się i nie poprzestawać na rzeczach bardzo prostych, zbywalnych, które nie wymagają żadnego wysiłku, żadnego poświęcenia, które nie wymagają tego, abym poświęcał temu jakąś określoną, dłuższy okres czasu. Bóg zachęca do tego, aby stać się naczyniem złotym i srebrnym. Bez względu na to, jaka była moja przeszłość. To jedno trzeba dzisiaj powiedzieć, że ta przeszłość może stać się czasem przeszłym, dokonanym, zamkniętym. Chrystus przyszedł po to, aby zaoferować nowe życie, nową jakość życia. On nie chce wspominać starych rzeczy. Ale jedną kwestią, którą każdy z nas musi podjąć, to, aby od tej przeszłości najzwyczajniej się odciąć. Samemu nie dam rady. Chrystus chce odciąć cię od tego bagażu, który dźwigasz sam na sobie. Chcę, abyś spojrzał na perspektywę niepospolitości w Jego obecności. Niepospolitości korzystania z Królestwa Niebieskiego już tutaj na ziemi. Bo jeśli sam będziesz niepospolity, wtedy będziesz podejmował niepospolite wyzwania, aby nieść zachętę, nieść wskazówki innym, którzy jeszcze w tej pospolitości funkcjonują. Bóg chce, abyś był przydatny dla Niego, Tu czytamy, i przydatny dla Pana. Pan chce używać niepospolitych naczyń. Chce używać tych najbardziej szlachetnych. Jest to też odniesienie do świątyni, do procederu całego ofiarowania, które zachodziło, i naczyń, które do tego było przeznaczonych. Ale dzisiaj nie musimy nic ofiarować, bo Chrystus złożył ofiarę samego siebie, aby naprawdę dać Tobie, mi, każdemu z nas nową jakość życia. Dzisiaj Chrystus zachęca, abyś zerwał z tą pospolitością, abyś zerwał z myśleniem o własnych ograniczeniach, abyś spojrzał, że Bóg, który chce wejść w ciebie samego, i ten Bóg, który jest w tobie, w osobie Ducha Świętego, chce cię uzdalniać do rzeczy, bo przecież Mu zależy na tym, abyś był przydatny dla jego planów. A więc nie żyj ciągle w tej Rzeczpospolitej. Oczywiście w sensie ziemskim, kraju, jak obywatel, jesteśmy obywatelami Rzeczpospolitej, ale także mogę być obywatelem niepospolitego Królestwa Niebieskiego. Niech ta pospolitość naszych codziennych zachowań, przyzwyczajeń, pewnych zajęć, które wdzierają się w nasze życie i czasami nie zauważamy, ale one pochłaniają coraz więcej czasu, bo coś jest ciekawe, coś jest fajne, coś jest fantastyczne, do czegoś ktoś mnie zachęca. I to powoduje, że czas umyka, a ja stoję w miejscu. I kiedy zadaję sobie takie pytanie, jakim naczyniem jestem, to czasami przychodzi mi powiedzieć, jestem drewnianym albo glinianym. Jestem pospolitym. Bóg chce, abyśmy nie budowali swoich marzeń, obierali cele, budowali jakichś planów w oparciu tylko i wyłącznie o swoje możliwości. Bo to jest pospolitość. Bóg chce, abyś spojrzał na swoją przyszłość, już nawet najbliższą, dotyczącą jutrzejszego dnia, z perspektywy tego wszystkiego, co On oferuje. Tyle, że musisz Mu się w pełni oddać. Może właśnie ten czas modlitwy i postu jest taką gotowością. Panie, mów do mnie dzisiaj. Jestem gotowy. Porzucam wszystko, co jest pospolitością, zwyczajnym przyzwyczajeniem całego świata. Ja jako naczynie to złote, srebrne, szlachetne. Od tego się odcinam, bo chcę więcej Ciebie. Chcę więcej czasu z Tobą. Chcę się modlić na każdym kroku. Nie tylko raz dziennie czy dwa razy dziennie. Chcę wykorzystać każdy czas do tego, abyś Ty budował mnie samym sobą. Abyś wskazywał mi nowe perspektywy, do których mnie powołujesz. I tekst, który mówi o podobnej rzeczy pochodzącej ze Starego Przymierza, Księga Jeremiasza, 15 rozdział, 19 wiersz. Czytamy tak. Tak odpowiedział mi Pan. Jeżeli Ty zawrócisz i ja zwrócę się ku Tobie. To wcale nie Dzieje Apostolskie jako pierwsze mówią ustami Piotra, że musicie się nawrócić, opamiętać. Już do Jeremiasza kierowane było to słowo, a za pośrednictwem Jeremiasza do Izraela. Jeśli Ty zawrócisz i ja zwrócę się ku Tobie i staniesz przed moim oblicze. I tutaj czytamy, jeśli wyłuskasz co cenne z tego, co pospolite, będziesz moimi ustami. Jeśli wyłuskasz z tego, co pospolite, czyli to, co jest codziennością. A więc Bóg nie mówi, że gdy narodzisz się na nowo, ja cię przeniosę w inny wymiar. Gdy narodzisz się na nowo, nagle będziesz widzieć świat przez różowe okulary. Nie, ty będziesz żył w tej pospolitości, jednak jako osoba, która potrafi wyłuskać to, co jest cenne, co jest szlachetne, co podoba się Bogu, co będzie wskazówką też dla innych. Bóg chce, abym zawrócił ze swojego sztywnego, może nawet nam wydającego się sprawdzonego myślenia, bo to mi się przecież udawało, w tym się sprawdzałem. Nie, Bóg chce, zawróć z tej drogi, a ja zwrócę się ku Tobie, aby wyłuskać to, co jest pospolite i wtedy co? Będziesz moimi ustami. A więc znowuż Bóg chce Twojego wzrostu, Twojej przemiany, mojej przemiany, naszej przemiany, bo chce nas używać. Chce, abyśmy Jego ustami byli na co dzień, gdziekolwiek nas kieruje. Ale jeśli nie pozwolę Bogu dokonać tej istotnej zmiany w moim życiu, bez względu na to, czy oddałem już swoje życie Chrystusowi, czy też jestem chrześcijaninem, ale jakoś takim stojącym trochę w miejscu, to nic nie zdziała się i każdy kolejny krok będzie tym samym doświadczeniem, z czego korzystam każdego dnia. I wreszcie bardzo ważna sugestia, którą czytamy w tym ostatnim zdaniu tego wiersza. Im wolno zacząć żyć jak ty, ale ty nie bądź taki jak oni. Kiedy przeczytałem wczoraj ten wiersz, to ostatnie zdanie, przypomniała mi się historia, kiedyś ją wyczytałem, takiej opowieści o kanarku. Szkoda, że dzieci nie ma, dzieci lubią opowieści o zwierzątkach, ale może rodzice to przyniosą. Otóż pewien człowiek miał kanarka. Ten kanarek niezwykle pięknie śpiewał i lubił rozkoszować się śpiewem tego kanarka jego przyjaciel, który od czasu do czasu odwiedzał swojego kolegę. I pewnego razu, kiedy przyszedł ten kolega w odwiedziny do właściciela tego kanarka, zauważył, że ten kanarek nie śpiewa. Mimo, że spędzili ze sobą sporo czasu na rozmowach, zdał sobie sprawę, że w czasie tego pobytu ani razu nie zaśpiewał kanarek, który przerwałby tą rozmowę, jak to było podczas wcześniejszych wizyt. Zapytał więc tego właściciela, mówi, słuchaj, co z tym twoim kanarkiem się stało, bo ja nie słyszę jego śpiewu. I on odpowiedział mu tak. Otóż od pewnego czasu wystawiałem systematycznie tego kanarka na balkon i przylatywały do niego wróble, a on śpiewał im. Ale po pewnym czasie zauważyłem, że kiedy te wróble przylatywały, on śpiewał coraz ciszej i ciszej, aż w końcu zamilkł. A kiedy już odezwie się, to przypomina to bardziej ćwierkanie niż śpiew. Mówię to, ponieważ to oddaje kwestię tego sformułowania. Im, czyli światu, ludziom ze świata, wolno zacząć żyć tak jak ty. Do tego zachęcamy. To jest treścią naszego Bożego powołania. To jest treścią naszej misji, jednego z celów naszego rozwoju. Ale ty nie bądź jak ten kanarek, który zamiast śpiewać i zachęcać te wróble, zaczyna ćwierkać jak on. Nie bądź jak oni. Kiedy pozwolisz Bogu na zmianę swojego życia, kiedy pozwolisz, że On uczyni cię naczyniem złotym albo srebrnym, stworzonym do zaszczytnych celów, będziesz silny w świecie. Jednak jeśli będziesz osobą, która po prostu będzie przychodzić do zboru, i nie zauważysz momentu, że tak naprawdę nie oddałeś swojego życia Chrystusowi, tylko fascynujesz się obecnością może kanarków, pozwolę sobie powiedzieć tak o nas, to nic to nie zmieni w twoim życiu. Bo jedyna zmiana, która może się dokonać, ona dokonuje się za sprawą Ducha Świętego. I jeśli jesteś osobą nawróconą, to Bóg też chce, abyś z czasem według Jego określenia, dlatego użyłem tego właściwego czasu na samym początku, mógł wzrastać jako ten, który jest silny, by zachęcać innych, by zmieniać za sprawą Ducha Świętego w świat, aby być ustami samego Jezusa Chrystusa, zwiastując zbawienie, zwiastując Królestwo Niebieskie i zwiastując niepospolitość, która dostępna jest tutaj na ziemi. Jak mogę to zastosować w życiu. Jak praktycznie mogę podejść do tego dzisiejszego nauczania? Po pierwsze, dołącz do modlitwy i do postu. Pomyśl sobie, z czego jesteś gotów zrezygnować. Jeśli pozwala ci na to zdrowie, praca, codzienne zajęcia, możesz na pewien czas zrezygnować z posiłków. Możesz zrezygnować z internetu na miesiąc, a potem okaże się, że w ogóle będziesz rzadko zaglądać. Z telewizji, no z wszystkiego, co okrada nas czasu. I módl się przez ten cały czas, szukając odpowiedzi dla samego siebie. Spędzaj z Bogiem czas na rozmowie i szukaniu wskazówek do swojego życia. Przede wszystkim do swojego życia. Panie, gdzie mnie posyłasz? Panie, do czego chcesz mnie użyć? Panie, jakim jestem naczyniem? Kiedy w czwartek oglądaliśmy film, po filmie przeczytałem fragment z Ewangelii Mateusza, a tam jest jedno pytanie, które właśnie w czasie postu jest istotne. Pan Jezus, kiedy pytał apostołów o tym, za kogo uważa go świat, i tam padały odpowiedzi, to w końcu zadał pytanie: a wy za kogo mnie uważacie? To jest pytanie też na dzisiaj dla nas. Czy jesteś osobą, która w pełni poszła za nim i oddała swoje życie, czy też jesteś osobą, która jeszcze tego nie uczyniła? Kim dla ciebie jest Chrystus? Co chcesz widzieć w nim? I co ciebie w nim zachęca? Co chcesz, aby z niego było w tobie? W czym chcesz go przypominać? Jeśli takie pragnienia już rodzą się w twojej głowie, to o to się właśnie módl. I niech ta modlitwa będzie wzmocniona postem. Ale druga rzecz, o co was bardzo proszę, aby każdy z nas dzisiaj, jutro, nie wiem, ale w najbliższym czasie otworzył Stare Przymierze, Księgę Izajasza, na 58 rozdziale, to jest drugie zastosowanie, na 58 rozdziale, cały ten rozdział mówi o błogosławieństwie modlitwy i postu. Celowo nie brałem tego fragmentu, ponieważ chcę, aby każdy z nas spędził czas z Bogiem i poprzez ten fragment niech Bóg tobie, mi, każdemu z nas pokaże coś szczególnego. I proszę, przeczytaj ten fragment, podkreśl sobie pewne rzeczy, zapisz na kartce przemyślenia i przyjdź w najbliższy wtorek, w środę bądź w czwartek. I tu proszę braci pastorów, aby część chociaż tego spotkania poświęcić temu rozdziałowi. I podziel się. Przyjdź z taką otwartością i chęcią. Nie jako taki bardzo skromny człowiek, który powiedział, że się nie odezwie. Jeśli coś szczególnego zauważyłeś, a ręczę cię, że ten fragment jest tak bogaty w przemyślenia i wskazówki, że będziesz mógł się tym podzielić. Będzie to dźwięczało jak ten telefon gdzieś tam w uszach i nie pozwoli ci milczeć. Poświęć temu rozdziałowi 58 rozdział Księgi Izajasza i chciej przyjść na to spotkanie i powiedz: do mnie w tym fragmencie szczególnie dotarło to i to, bo pokazało mi coś, co wcześniej nie widziałam czy nie widziałem. Bądź w tym, czuj się w tym naprawdę swobodny. I wtorek, w środę albo w czwartek przyjdź, aby się podzielić. Jeśli jednak nie przeczytasz tego fragmentu, niech to nie będzie blokadą, że wtedy nie przyjdę we wtorek, bo nie przeczytałem. Nie, przyjdź i posłuchaj, co inni może powiedzą. Ale to nie jest trudne zadanie. Jeśli nie masz Starego Przymierza, możemy wydrukować ten fragment i tobie dać. Ale to jest właśnie fragment, który mówi o sile, wadze, powadze, znaczeniu modlitwy i postu. Dwa zastosowania. Dołącz do modlitwy i postu na tydzień, na trzy dni albo i na miesiąc. Po drugie, przeczytaj ten fragment z Księgi Izajasza i podziel się tym. A na koniec stycznia, kiedy będziemy kończyć modlitwę i post, będzie czas świadectw. Może właśnie wtedy wyjdziesz i powiesz, że Bóg pokazał mi takie rzeczy, od których może tylko uciekałem, może nie widziałem, bo nie chciałem widzieć, ale przede wszystkim doświadczyłem realności Boga w swoim życiu. Nie jako jakiejś idei, o której się mówi w kościele z kazalnicy, ale o kimś rzeczywiście istniejącym w osobie, której można doświadczać każdego dnia. Amen. Zachęcam, powstańmy i jeśli ktoś chciałby pomodlić się, to ja zakończę i na samym końcu pomodlę się. Zapraszam.